Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież potępił krwawy zamach w Pakistanie. Terrorysta samobójca zabił ponad 70 osób, w tym 30 dzieci. Celem talibów byli chrześcijanie. Na znak solidarności z prześladowanymi chrześcijanami świece paschalne w Salzburgu owinięto drutem kolczastym. We Francji trwa nadzwyczajne wystawienie tuniki Jezusa. Witam 28 marca i zapraszam na aktualności. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest pełnym objawieniem miłosierdzia obecnego i działającego w dziejach, mówił Franciszek. W południe papież spotkał się z pielgrzymami przybyłymi na plac świętego Piotra na modlitwę maryjną.
La vita ha vinto la morte.
Życie pokonało śmierć. Miłosierdzie i miłość zwyciężyły grzech. Potrzebujemy wiary i nadziei, aby otworzyć się na tę nową, wspaniałą perspektywę. A my wiemy, że wiara i nadzieja są darem Boga i mamy o Niego prosić. Panie, daj mi wiarę, daj mi nadzieję. Tak bardzo ich potrzebujemy.
Przemoc i zabójcza nienawiść prowadzą jedynie do cierpienia i zniszczenia, mówił papież, potępiając wczorajszy atak terrorystyczny w Pakistanie. Franciszek nazwał go ohydnym zamachem, który zbrukał krwią święta paschalne. Talibowie przyznali, że ich celem byli chrześcijanie. W Lahaurze zginęło ponad 70 osób, 300 jest rannych. Większość ofiar to kobiety i dzieci, ponieważ do ataku doszło w parku niedaleko huśtawek dla najmłodszych.
Pragnę wyrazić solidarność wszystkim, którzy zostali dotknięci tą podłą i bezsensowną zbrodnią, zachęcając, by modlić się do Pana za liczne ofiary i za ich bliskich. Apeluję do władz cywilnych i do wszystkich grup społecznych tego kraju o podjęcie wszelkich starań, aby przywrócić bezpieczeństwo i spokój ludności, a szczególnie najbardziej narażonym mniejszościom religijnym. Powtarzam raz jeszcze, że przemoc i zabójcza nienawiść prowadzą jedynie do cierpienia i zniszczenia. Poszanowanie i braterstwo są jedyną drogą do osiągnięcia pokoju. Niech paska Pańska wzbudzi w nas jeszcze bardziej modlitwę do Boga, aby powstrzymał ręce ludzi stosujących przemoc, którzy sieją terror i śmierć, i aby na świecie zapanowały miłość, sprawiedliwość i pojednanie.
Pakistańskie władze obiecały schwytanie winnych. Warto jednak pamiętać, że przed rokiem islamiści dokonali ataku na dwa kościoły w Islamabadzie. Zginęło 80 chrześcijan. Do tej pory nikt za te zamachy nie odpowiedział. Świeca paschalna owinięta drutem kolczastym. Ten wymowny znak prześladowania chrześcijan pojawił się w katedrze w Salzburgu. Jednocześnie arcybiskup tego austriackiego miasta, Franz Lochner, zachęcił wszystkich proboszczów, by także w ich kościołach paschały były naznaczone tym, jak stwierdził, symbolem cierpienia i odrzucenia. Ten drut przypomina cierniową koronę Jezusa, a świeca będzie się spalać w intencji wszystkich cierpiących chrześcijan, przypominając o trwających także dziś prześladowaniach, powiedział arcybiskup Salzburga. Wskazał zarazem, że drut kolczasty ma być znakiem sprzeciwu wobec rygorystycznej polityki migracyjnej przejawiającej się w zamknięciu granic. Wykluczenie nie może być ostatnim słowem, kiedy ludzie są prześladowani i zmuszeni do ucieczki, wskazał arcybiskup Lochner, podkreślając, że Europa musi sobie przypomnieć swe chrześcijańskie korzenie. Ponad 200 tysięcy osób wyraziło już pragnienie, by zobaczyć tunikę Jezusa, o którą losy rzucili żołnierze na Golgocie. W Bazylice Świętego Dionizego w Argenteuil we Francji od Wielkiego Piątku do 10 kwietnia trwa nadzwyczajne wystawienie tej relikwii. Związane jest ono z obchodami jubileuszu Miłosierdzia. Szata Jezusa wystawiana jest na widok publiczny przeważnie raz na 100 lat. Kolejna ekspozycja planowana była dopiero na rok 2034. Tradycja głosi, że tunika Jezusa została ofiarowana benedyktynkom z Argenteuil w 803 roku przez Karola Wielkiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Chrystus zmartwychwstał i niech żyje w naszych sercach. Niech Maria, która niesie Chrystusa, pomaga nam odkrywać Jego bliskość i miłość, mówi przeor Jasnej Góry w tegorocznych życzeniach z Sanktuarium Narodu. O zmartwychwstaniu w wymiarze społecznym, o kondycji duchowej Polaków i przygotowaniach do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, między innymi o tym teraz w rozmowie Izabeli Tyras z przeorem częstochowskiego klasztoru.
Alleluja, Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał.
Tym staropolskim pozdrowieniem witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na świąteczne spotkanie z przeorem Jasnej Góry, ojcem Marianem Waligurą. Uroczystość zmartwychwstania to czas, kiedy wspominamy, rozważamy, rozpoczynamy na nowo. Rodzimy się jakby do nowego życia. Tu na Jasnej Górze, w Sanktuarium Narodu Polskiego, myślimy także o zmartwychwstaniu w wymiarze narodowym.
Jasna Góra jako Sanktuarium Narodu nie może pamiętać o tym, że tajemnica zmartwychwstania Pańskiego dotyka nas najpierw jako chrześcijan, jako ludzi wierzących, ale też dotyka nas jako naród, który właśnie tu, na to miejsce przynosi swoje i radości, i bolączki, jakoś wpisuje w to zatroskane oblicze Maryi cały swój byt. I my tu na Jasnej Górze chcemy doświadczać tego zmartwychwstania Chrystusa, które dotyka nas w wymiarze właśnie społeczeństwa, całego społeczeństwa polskiego, przynosząc te nasze codzienne sprawy. To dlatego, między innymi dlatego jest codzienna Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny. To dlatego razem z Ojcem Świętym przynosimy tutaj cały Kościół, modląc się też każdego dnia Eucharystią o 18:30 w intencjach Ojca Świętego. Apel jasnogórski, który ma wymiar już nie tylko narodowy, ale wydaje mi się, że sięga daleko poza granice naszej Ojczyzny, prowadza nas właśnie w ten klimat radości i obecności Pana pośród nas, który nam, Polakom, niesie zmartwychwstanie, dotykając tych najgłębszych pokładów duszy naszego narodu.
Jeśli mówimy o zmartwychwstaniu Polski, o zmartwychwstaniu narodu, to pewnie ta 1050. rocznica Chrztu Polski, którą przeżywamy w naszej ojczyźnie, jest doskonałą okazją ku temu, by się zreflektować, by podjąć pewną refleksję nad stanem także kondycji duchowej, bo chrzest do tego nas też przywołuje. Tu w sanktuarium taka inicjatywa została podjęta.
Z tego też bardzo się cieszę, że właśnie to przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski na Jasnej Górze ma taki symboliczny wymiar, nie dziewięcioletni jak wielka nowenna, ale możemy powiedzieć taka mała nowenna 9 miesięcy, w czasie których przekładamy na współczesny język i na tą praktykę naszego życia teraz, tu i teraz, śluby jasnogórskie, które tu zostały złożone właśnie wtedy, kiedy Polska świętowała milenium. Odbywamy w tej chwili już od 7 miesięcy debaty jasnogórskie, w których pochylamy się nad tymi przyrzeczeniami ślubów jasnogórskich, które zostały przez nas wypowiedziane, złożone wobec milionowej rzeszy Polaków tu na Jasnej Górze, a wcześniej były rozważane przez 9 lat wielkiej nowenny. I widać, że ta debata rzeczywiście, przynajmniej tak po tych 7 miesiącach to widzę, przynosi bardzo konkretny owoc. Wiele osób, które na początku przychodziły na debatę, pilnują tego, żeby każdego miesiąca być na tych spotkaniach. I tak jak my obawialiśmy się, czy zapełni się sala rycerska tymi, którzy będą chcieli wziąć udział w tym takim niezwykłym wydarzeniu, bo ważne osoby z życia Kościoła i życia społecznego czy politycznego też biorą udział w tym zamyśleniu nad ślubami jasnogórskimi, to widać, że faktycznie to ma bardzo taki konkretny oddźwięk i ludzie czekają już na kolejną debatę po tej, która się odbyła. Przynajmniej ja tak to odbieram w kręgu moich znajomych, przyjaciół, którzy konkretnie dzwonią, proszą, przypominają się, żeby dla nas było też miejsce na sali rycerskiej. Ale właśnie to, że kilkaset osób każdego miesiąca bierze udział w tym wydarzeniu, a jednocześnie widać, jak ci uczestnicy dysput starają się właśnie we współczesnym świecie zobaczyć i docenić wartość geniuszu tych ślubów narodu, To wydaje mi się, że to jest takie bardzo praktyczne odczytywanie tego, co kiedyś zostało ślubowane. I nawet na ostatniej debacie prymas Polski przypomniał jakby bardzo mocno, że te śluby naprawdę nie zdezaktualizowały się, że one rzeczywiście, ich treść jest wciąż żywa. Potrzebują może wypowiedzenia ich treści w języku nam bardziej przystępnym, ale nie bójmy się tego, co w nich jest i nie myślmy o tym, że one już są czymś, co było i nas nie dotykają. W konkretach życia widać, jak te elementy tam dotknięte, one po prostu wciąż są obecne. Czy to, że potrzeba jeszcze wiele przemian, czy też w tym, że wiele z tych tematów jest realizowanych, tak odnośnie naszego życia osobistego, czy wprost społeczno-politycznego.
Co z tego raportu Jasnogórskiego powinno wynikać?
Przede wszystkim my mamy nadzieję, taka praktyczna rzecz to, że może uda nam się stworzyć taki raport mówiący o współczesnej kondycji nas Polaków. Tak odnośnie właśnie życia Kościoła, jak i życia społecznego. Zresztą zaproszone osoby starają się jakby właśnie te pewne elementy, te działki, czy tak się wyrażę, w których oni funkcjonują, właśnie pokazać w kontekście ślubów narodów, czy w kontekście naszej obecnej kondycji i w odniesieniu do tego tych pragnień, które są zawarte w ślubach jasnogórskich. Bo śluby zostały wypowiedziane, ale w nich jest wiele pragnień, które tak naprawdę wymagają ciągle realizowania na nowo. Nie możemy powiedzieć, że już zamknięte, zrealizowane, można to odhaczyć, prawda? To, co święty Augustyn mówił, raz czyniąc wybór, na wieki wybierać muszę. My tak samo, składając te śluby narodu, przynajmniej w tej chwili tak mi się wydaje, my raz je składając, musimy jakby ciągle każdego dnia składać i ponawiać i starać się, żeby one się wypełniały.
Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Mówimy: Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, przyrzekamy.
Patronem w tych wielkich przygotowaniach do świętowania i w tym świętowaniu, w tym programie odnowy narodu polskiego jest na pewno prymas tysiąclecia, właśnie kardynał Stefan Wyszyński. To jego właśnie śluby przywołujemy, których jest autorem podczas tych debat. Sytuację mamy wyjątkową, bo oto w kaplicy Matki Bożej jest suknia milenijna, świadek wydarzeń z 1966 roku. Co prawda suknia powstała z inicjatywy zakonu Paulinów, ale patronatem to dzieło, ten projekt, jak mówimy współczesnym językiem, objął właśnie kardynał Stefan Wyszyński.
Bardzo się cieszę, że udało się właśnie doprowadzić jakby do, może nieładnie to powiem, do skutku to nasze pragnienie, by ta suknia była właśnie teraz tym elementem, który zdobi cudowny obraz. I my też myśleliśmy właśnie o tym, żeby również przez ten widomy znak przypomnieć właśnie tą 1050. rocznicę Chrztu Polski przez sięgnięcie do sukni milenijnej, do sukni, która tak bardzo ładnie wpisana jest też i w ikonografię ikony jasnogórskiej, bo Matka Boża ma właśnie niebieską suknię, Pan Jezus czerwoną i na tych tłach są umieszczone precjoza, wota pielgrzymów, które są tym elementem zdobiącym płaszcz Matki Najświętszej. My oczywiście, że chcemy przeżywać w sposób duchowy i dojrzały tą rocznicę Chrztu Polski, ale te zewnętrzne znaki, one nam pomagają w tym, żeby sięgać do ducha, że jakby są takim pewnym światełkiem. Tak jak nawet świeca milenijna, którą zapalamy przy ołtarzu tu na Jasnej Górze, w katedrach, w naszych parafiach są te świece milenijne. To właśnie są po to te znaki, żeby nam uzmysłowić, co my przeżywamy. Nasz duch potrzebuje takiego impulsu, żebyśmy nie zapomnieli właśnie o tych ważnych momentach naszego życia chrześcijańskiego. I dlatego też staramy się właśnie poprzez to, że zakładamy właśnie tą suknię milenijną, że na obrazie pozostają korony świętego Jana Pawła II z jego totus tuus, przez niego pobłogosławione. To wszystko to jest sięganie do tego dziedzictwa tych wielkich przeżyć, jubileuszy, które tutaj świętowaliśmy, ale właśnie po to, żeby na nowo odczytać ich treść.
Zachęcamy do czytania tego, do podjęcia tego impulsu, o którym ojciec Przeor mówi, zwłaszcza oczywiście przez cały rok, ale zwłaszcza może 3 maja, kiedy tutaj na Jasnej Górze zaplanowane są te główne uroczystości, przede wszystkim dziękczynne za chrzest Polski, ale także ponowne zawierzenie Matce Bożej polskiego narodu.
Oczywiście, że ta uroczystość jasnogórska będzie odbywała się po tych uroczystościach pierwszych, które będą miały miejsce w Gnieźnie 14 kwietnia, potem 15-16 kwietnia Poznań, a Jasnogóra jest wybrana jako miejsce zawierzenia Matce Bożej naszej ojczyzny Polski właśnie w rocznicę naszego chrztu. Oczywiście, że zapraszamy tutaj wszystkich pielgrzymów, którzy tylko mogą i zechcą w tych dniach być na Jasnej Górze, by wpisać się w to zawierzenie, w którym będzie brał udział Episkopat Polski, ale też i przygotować się, tak mi się wydaje, do świętowania tej rocznicy, która będzie miała miejsce w lipcu z Ojcem Świętym, o czym już wiemy z informacji Konferencji Episkopatu Polski.
Właśnie, bo to świętowanie zostało wydłużone niejako aż do lipca 28 konkretnie, kiedy tutaj na Błoniach Jasnogórskich ma być sprawowana Eucharystia przez Ojca Świętego papieża Franciszka. To jakby nawiązanie do tego, co było przed 50 laty, kiedy papież nie mógł przybyć do Polski.
Wydaje mi się, że właśnie tym ogłoszonym wydarzeniem i planem wizyty Ojca Świętego tu na Jasnej Górze jakby historia zatacza swój krąg poprzez to powiązanie tych wydarzeń, które miały miejsce przed 50 laty, kiedy, jak nawet wczoraj rozmawiałem z jednym z częstochowian, miał wtedy 26 lat i pamięta, jak fotel, pusty fotel przygotowany dla Pawła VI z jego podobizną stał na szczycie jasnogórskim, a prymas Polski, kardynał Wyszyński, jako legat papieski sprawował te uroczystości milenijne. My cieszymy się, że papież Franciszek chce zrealizować to pragnienie błogosławionego Pawła VI i właśnie tu na Jasnej Górze świętować to jubileuszowe wydarzenie dla całej naszej ojczyzny. Zresztą o tym wydarzeniu mówi nam róża Pawła VI i Benedykta XVI, która znajduje się przy Matce Bożej. Wiemy o tym, że przed 10 laty, właśnie dokładnie 10 lat temu, Benedykt XVI przywiózł tą różę z tym pragnieniem, by wypełnić też w jakimś sensie testament czy wolę Pawła VI, który nie mógł wtedy przybyć i obdarować Matki Bożej tym papieskim wotum. Także czekamy na papieża Franciszka, by już był tutaj obecny nie tylko duchowo przez swoje wotum, ale właśnie, żeby razem z nami modlił się i razem z nami dziękował za tą wielką radość dla narodu polskiego, jakim jest wszczepienie w krzyż Chrystusa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie, a korzystając z okazji pragnę jeszcze w oktawie Wielkiej Nocy wszystkim radiosłuchaczom złożyć najserdeczniejsze życzenia z Jasnej Góry. Chrystus zmartwychwstał i niech żyje w naszych sercach. Niech Maryja, która niesie Chrystusa, pomaga nam odkrywać tą Jego bliskość i radość z miłości, jaką nas otacza, niosąc nadzieję, niosąc pokój do serc swoim zmartwychwstaniem. Szczęść Boże!
Z przeorem jasnogórskiego klasztoru, ojcem Marianem Waligurą, rozmawiała Izabela Tyras, a z Państwem żegna się Beata Zajączkowska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.